Czas reakcji w Radiu Szczecin.
4 minuty po godzinie 12. Mariusz Tołajkowski za konsoletą program zrealizuje. Sławomir Orlik przy telefonach. Wcześniej także program przygotowywał razem ze mną. Krzysztof Kupiński przy mikrofonie. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Już prawie weekend. Na początek takie przypomnienie, może Państwo pamiętają. Sketch kabaretu Moralnego Niepokoju, zatytułowany bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Sketch pamiętam, natomiast z tytułem może być gorzej, ale Państwo z pewnością przyjdą mi z pomocą. To chyba była rejestracja telefoniczna PKP. Dawno, dawno temu, wiele lat temu, kabaret Moralnego Niepokoju taki sketch zaprezentował. To teraz zapraszam na powtórkę z rozrywki.
Dzień dobry, Grzegorz ze Szczecina. Wczoraj chciałem zarejestrować córkę do dermatologa w przychodni portowej i pani powiedziała, że mnie nie zarejestruje, bo nie mam przy sobie skierowania. Dała mi numer, żeby zadzwonić. Wyszedłem z przychodni, zadzwoniłem, pani mnie zarejestrowała i powiedziała, że w przeciągu 2 tygodni mam donieść skierowanie. No i o co tu chodzi?
Dziękujemy za telefon. 510-37-32 numer telefonu czujnego, 510-37-36 numer telefonu do naszego studia, jeżeli Państwo chcą pisać. Całe biurko mam białe od maili od Państwa. To jest niewykonalne, żeby dzisiaj te maile zaprezentować, no ale są. Może w następnych programach uda się wszystkie przeczytać, przynajmniej we fragmentach. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest ten adres. Jeszcze a propos telefonów do szpitali, posłuchajmy.
Wojtek ze Stargardu. Od paru dni wspólnie z żoną próbujemy dodzwonić się do szpitala na Powstańców Wielkopolskich. Numer 91-466-1174. Sygnał raz jest wolny, raz zajęty. Próbowałem połączyć się na numer 91-466-1000, który podany jest na stronie szpitala. Parokrotnie usłyszałem, że numer nie odpowiada. Czy muszę przejechać 80 kilometrów, żeby zarejestrować się na USG?
Przed programem telefonowałem do tego szpitala i udało mi się skontaktować po ten ostatni numer, który pan wymienił. To w takim razie teraz proponuję szybko, niech pan dzwoni. Ktoś odbierze telefon, chyba. Teraz powracamy do tematu poruszonego w czasie reakcji wiele, wiele miesięcy temu. Temat odłożony na półkę, prawdę mówiąc, troszeczkę o nim zapomniałem, a za sprawą naszego słuchacza przypomniałem sobie o dzieciach, które no, muszą mieć bilety, żeby jeździć szczecińską komunikacją miejską. W innych miastach, w wielu miastach Polski już nie. Z dzieci ten obowiązek został zdjęty, nie muszą mieć biletów. O tym także mówiliśmy w czasie reakcji. Nasz słuchacz zatelefonował, mówił, że dziecko miało problem, ponieważ nie miało biletu. Właściwie chodziło o kartę elektroniczną, która nie zadziałała. W kontakcie z czytnikiem kontrolera, no i rozpoczął się problem, ponieważ kontroler wystawił mandat i dziecko musiało się na tym mandacie podpisać. To przypomnę takie ogólne zasady, one są dosyć proste. Jeżeli dziecko nie ma 13 lat, to niczego nie może podpisywać, ponieważ nie ma żadnych zdolności do czynności prawnych. Powyżej 13 roku życia ma ograniczone zdolności do czynności prawnych, a zatem taki podpis może złożyć. Tak ogólnie o tym mówiliśmy i o tym przypominam, ale pojawił się temat w ogóle zwolnienia dzieci z opłat za przejazdy komunikacją miejską. I ten temat będziemy poruszali w czasie reakcji. Ja będę poruszał, obiecuję to Państwu. Także od Państwa zależy to, jak często ten temat będzie się pojawiał i być może uda się w tej sprawie zmienić decyzję radnych. Przypomnę, że w 2015 roku projekt taki pojawił się, ale został odrzucony zdecydowaną większością głosów. Tylko jeden głos był za, czyli za zwolnieniem dzieci z opłat za przejazdy komunikacją miejską. To był głos pani radnej Małgorzaty Jacyny-Witt. A tak wszyscy byli przeciw. Ale jak słyszeliśmy od radnego pana Marka Duklanowskiego, on jest za, chociaż wtedy tymczasowo zagłosował przeciw i będzie przekonywał także innych radnych, żeby byli za i być może będziemy mieli zwolnienie dzieci z opłat za przejazdy komunikacją miejską. No i jeszcze oczywiście pojawia się wątek, jak to sprawdzić, że dana osoba jest uprawniona do darmowego przejazdu. Wydaje mi się, że nawet kontrola legitymacji szkolnej nie jest potrzebna. Przecież widać, że to jest dziecko. Wiadomo po drugie, że w Polsce jest obowiązek szkolny, a zatem na pewno jest to uczeń bądź uczennica, no chyba, że jest to dziecko niepolskie, to wówczas mogą być jakieś wątpliwości. Zatem po prostu kontrolerzy będą mieli ułatwione zadanie i dzieci w ogóle nie będą kontrolować. Tak? Pojawia się dziecko w tramwaju, kontroler omija i wszyscy są szczęśliwi. Komentarz telefoniczny w tej sprawie.
Dzwonię z Polic. Przed świętami mój wnuczek nie wziął ze sobą biletu, jechał do szkoły, no i zapomniał, dostał mandat. Wziąłem jego bilet, żeby wyjaśnić sprawę, no i tego się okazało, że już było nieczynne zanim dojechałem do tego, to była godzina 16, a te panie pracują od 7.30 do 15.30. Później na drugi dzień pojechałem przed świętami, bo to było w czwartek, później w piątek, się okazało, że te panie mają wolne. Ani żadnej karteczki informacyjnej, że te panie mają wolne, ani nic. Dziękuję bardzo, do widzenia.
No właśnie, od czasu do czasu takie telefony. Kłopoty, kontrolerzy, dzieci kontrolują, dzieci się stresują, niektóre muszą się podpisywać, niektóre nie mogą tego robić i kontroler nie może tego wymagać, niektóre mogą. Tego wszystkiego można byłoby uniknąć i naprawdę uprościć życie wszystkim. Zapraszamy radnych przede wszystkim do tego, aby się tematem zajęli poważnie, a ja jeszcze raz obiecuję, że w czasie reakcji będziemy powracać do tego tematu. Teraz przenosimy się na drogę między Kołbaczem a Płonią. Stamtąd zatelefonował słuchacz i tę wypowiedź dedykujemy tamtejszym służbom. Posłuchajmy.
Dzień dobry, jestem mieszkańcem Kołbacza. Niepokoi mnie taka sprawa, że między Kołbaczem a Płonią w lesie około miesiąca temu spadło drzewo poprzek drogi. Obecnie wisi następne drzewo duże, które zagraża bezpieczeństwu podróżującym. W każdej chwili może spaść. Teraz deszcze padają, ziemia jest podmokła. Bardzo bym prosił o jakieś interwencje. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy za ten sygnał. 510-37-32, czujny numer, 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. Teraz właściwie chyba główny temat. Prawdę mówiąc, trochę ten temat już odłożyliśmy, ponieważ z zapewnień Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynikało, że absolutnie nic się nie da zrobić w sprawie umożliwienia przejazdu starą łącznicą S3 z Dąbiem, to jest przedłużenie ulicy Goleniowskiej, w tej chwili tam jest skarpa ziemi, wał ziemny, droga kiedyś należała do starostwa Goleniowskiego, w tej chwili należy do Lasów Państwowych. Nieraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapewniali, że to już jest absolutnie niemożliwe. No i przyznam szczerze, że uwierzyłem w to. Ale przekonał mnie do tego, aby jednak tym tematem się cały czas zajmować. Jeden telefon tak naprawdę. Przypominają sobie Państwo, jak było z buspasem, który został wytyczony wzdłuż ulicy Gdańskiej na czas remontu trasy zamkowej. Także słyszeliśmy od urzędników odpowiedzialnych za organizację ruchu w Szczecinie, że to niemożliwe. Że buspas musi być i nie może być zlikwidowany. I koniec, kropka. A jednak okazało się, że to możliwe. Mało tego, to później, kiedy ten buspas został jednak otwarty, o ile ja sobie dobrze przypominam, nikt z przedstawicieli Urzędu Miasta nie powiedział: popełniliśmy błąd, zmieniamy naszą decyzję. Takich słów ja nie usłyszałem. Być może będzie podobnie właśnie z przedłużeniem ulicy Goleniowskiej, z tym łącznikiem między Strójką a Dąbiem. Dużo zależy od Państwa, dużo telefonów w tej sprawie otrzymujemy. Proszę posłuchać, to niektóre tylko, niektóre, proszę posłuchać.
Dzień dobry, dzwonię z Goleniowa. Jeżdżę tą trasą na Szczecin. Czy nie można by było otworzyć starej drogi na Dąbie? Dziękuję, do widzenia.
Dzwonię z Goleniowa. Jaki problem byłoby otworzyć tą drogę, która kiedyś wiodła z Klinisk do Dąbia? Trochę by to umożliwiło szybszy dojazd. A komu to przeszkadza? Nie wiem.
Panie redaktorze, niemożliwe, niemożliwe. Najlepiej tak powiedzieć, że wszystko jest niemożliwe, wsadzić ręce w kieszeń i nic nie robić. A wszystko można było zrobić i można jeszcze na chwilę obecnej zrobić. Przecież, że będzie remont tej drogi do Świnoujścia, wiadomo było już od dawna. Zamknięta jest Chociwelka, zamykamy drugą drogę, a nie robimy nic, żeby ten ruch udrożnić. Przecież można było puścić tam sprzęt specjalistyczny, udrożnić tą drogę, zrobić dobry zjazd. Na ten temat się już mówi, pisze, że po prostu tylko wystarczą dobre chęci, ale widać w mieście Szczecinie brak tych dobrych chęci, żeby umożliwić i ulepszyć pracę kierowcom.
Cały słuchacz ze Szczecina, Wojciech. Chciałbym jeszcze nawiązać do tego objazdu tu przez Dąby, który jest zamknięty. Przez pewien okres czasu pół deska było rozkopane i kierowcy musieli objeżdżać. Był zorganizowany objazd przez pola, praktycznie przez pola, więc nie wiem, dlaczego tutaj władze mówią, że nie można uruchomić tego odcinka ze zjazdu z Trójki w kierunku Dąbia. Dziękuję.
Dzień dobry, Jędrula mówi. Taki apel do tych lasów państwowych. Weźcie tą górkę z Dąbia, uprzątnijcie i niech te samochody tamtędy zjeżdżają do tego ronda. Zobaczcie, ile to będzie mniej.
Korka po drugie. Dajecie tak mieszkańcom popalić tą drogą, że ją zamknęliście. Apel do gminy Goleniów. Odpuśćcie na chwilę chociaż tą drogę, póki jest remont S3.
Naprawdę, bo to wystarczy buldożera zepchnąć tą ziemię i tylko zjazd zrobić. I wjazd w stronę Szczecina ewentualnie można, może przecież zostać. Dziękuję, do widzenia.
Dzień dobry, jestem kierowcą samochodu ciągarowego. Często korzystamy z tej drogi, wywozimy drewno i faktycznie chciałem potwierdzić, że stan tej drogi jest dobry, a w stosunku do innych odcinków jest nawet o wiele lepszy, tak? Także nie widzę problemu, żeby do 3,5 tony zakaz, żeby auta osobowe korzystały z tej drogi. To też na pewnym stopniu odciąży, tak? Zredukuje korki. Dziękuję.
Dzień dobry, Andrzej. Też chciałbym potwierdzić, że jest to wszystko możliwe, można przejechać bez żadnego problemu. Zła wola urzędników. Cały czas się mówi, że się coś zmienia w tym kraju, ale po prostu urzędnicy są w tym kraju niereformowalni. My się wszyscy musimy dostosować, a oni nie. A oni mają swoje i koniec, kropka.
Witam serdecznie, stały słuchacz. Na temat tych panów kierowców, którzy tak chętnie by chcieli, żeby otworzyć ten zamknięty odcinek drogi na Dąbie. Czy naprawdę wy nie macie żadnej wyobraźni? Raz, że trzeba było wybudować nowy zjazd, bo parametry drogi są już podniesione do ekspresowej i tak dalej. Pomijam już ten fakt. Ale czy wy nie widzicie innych możliwości? Można zjechać w Kliniskach, można zjechać w Rurce, można zjechać na wejście Goleniowskim i jechać przez Załom, tylko wam się po prostu nie chce. Pozdrawiam.
Dziękujemy za te wszystkie telefony. To tylko niektóre, naprawdę to tylko niektóre w sprawie tej ulicy Goleniowskiej, tego łącznika S3 z Dąbiem. Ostatni, jak państwo słyszeli, był właściwie na nie. Ale jeżeli chodzi właśnie o ten objazd przez Kliniska, dzwonią także stamtąd słuchacze. Mieszkańcy Klinisk i Załomia i piszą: błagamy, tylko nie puszczajcie ruchu tamtędy. I tak jest duży, mamy kłopoty, a jak będzie jeszcze większy, kłopoty będą większe. No to przykładu, posłuchajmy w tej chwili jeden telefon.
Dzień dobry, dzwonię z Załomia. Chodzi głównie o przejście dla pieszych, które jest umiejscowione u zbiegu ulicy Parkowej. Ono jest bardzo źle oznakowane. Tam samochody potrafią pędzić z prędkością nawet i 80 i 100 na godzinę, choć pomimo tego, że jest ograniczenie do 40. W ubiegłym tygodniu mało brakowało i facet na CIN, czyli Inowrocław, strąciłby moją córkę z przejścia dla pieszych. Bardzo proszę pana, który prowadzi ten program, o interwencję w tej sprawie. W sprawie tego właśnie przejścia Lubczyńska, zbieg ulicy Parkowej w Załomiu. Pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon. O ile rzadko tamtędy jeżdżę, o ile ja pamiętam, tam sporo śpiących policjantów jest ustawionych. Być może akurat na tym odcinku nie. Tam przydałyby się takie urządzenia, które by po prostu wymusiły spowolnienie ruchu, ponieważ oznakowanie, dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych, nawet oświetlenie, może niekoniecznie wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu. Znamy takie przypadki. Dobrze, z nami jest pan Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Szczecin. Panie Mateuszu, dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Cały czas pan Mateusz przez telefon przysłuchiwał się tym wypowiedziom naszych słuchaczy. Jeszcze maile są, nie wiem czy je czytać, bo właściwie argumenty powtarzają się. Panie Mateuszu, czy jakaś zmiana może nastąpić państwa podejścia do tej kwestii? Ja wiem, że droga należy do lasów państwowych, ale można by się było dogadać z lasami państwowymi i coś zrobić w tej kwestii. Przynajmniej na czas remontu drogi S6. Są tam spore utrudnienia, tworzą się korki, cały czas dostajemy telefony w tej sprawie. Panie Mateuszu.
Sprawa to nie jest prosta i łatwa z tego względu, że tak jak pan wspomniał, ta droga, czy raczej była droga, jest obecnie działką leśną. Została przez powiat goleniowski pozbawiona kategorii drogi publicznej, drogi powiatowej w roku 2015. W związku z tym to jest szereg kwestii formalnych, które są dość no, trudne, jeżeli chodzi o możliwość ponownego otworzenia czasowego tej byłej drogi. Natomiast my tą kwestię już od jakiegoś czasu analizujemy i sprawdzamy różne możliwości, różne ewentualności, tak aby była możliwość tego, aby ta droga była ponownie otwarta. Natomiast dopóki nie zakończymy tych naszych analiz, no to też nie możemy powiedzieć, że będzie to takie czy inne rozwiązanie i że jest to możliwe, ponieważ no jest to sytuacja dość trudna, jeżeli chodzi o tą kwestię, no bo to już nie jest de facto droga, to jest działka tak naprawdę no, leśna, przejazd przez las. Ta droga już również od jakiegoś czasu już nie była w żaden sposób utrzymywana. No i jest to sytuacja dość trudna. Natomiast jeżeli chodzi o sam ten odcinek obecnie remontowany, to tam oczywiście to funkcjonuje na tej organizacji ruchu, natomiast chciałbym tu przypomnieć, że na wakacje będą dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Takie są wymagania wobec wykonawcy i tak organizacja ruchu będzie prowadzona w okresie, gdy ten ruch jest największy, czyli w okresie wakacyjnym.
Wakacyjnym dwa pasy w dwóch kierunkach. Panie Mateuszu, tak. Przepraszam, że przerywam. Jak dobrze zrozumiałem, właściwie głównym problemem tutaj to jest problem formalno-prawny, jak teraz jakby przejąć, bądź wydzierżawić, bądź w jakiś sposób porozumieć się z Lasami Państwowymi, żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mogła tę drogę czasowo przejąć i po prostu udostępnić tę drogę samochodom. Ja panu przeczytam maila od naszego słuchacza. Dzień dobry, czy istnieje możliwość, aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydzierżawiła od Lasów Państwowych na okres remontu A6 ten zamknięty kawałek drogi w kierunku Dąbia? Z tego co pamiętam, to Nowe Warpno zrobiło tak z drogą do Dobieszczyna. Ewentualne ubytki w nawierzchni można tymczasowo zalać masą asfaltową, jak to jest praktykowane w Szczecinie w okresie zimowym. Jeszcze a propos, to słyszeliśmy od naszych słuchaczy, my tam nie byliśmy jeszcze, ale obiecuję, że wybierzemy się, ale słyszeliśmy od naszych słuchaczy, że ta droga nie jest w tak złym stanie, a poza tym no, bywają drogi w gorszym stanie, bywały również objazdy organizowane takimi drogami i dróżkami, że ta akurat była goleniowska, no jest lepsza w porównaniu z innymi objazdami. Zatem wydaje się, że problem jest tylko formalny. Jest drugi gość z nami. Panie Mateuszu, przepraszam, drugi gość jest z nami, pan Jacek Sidorko, starszy specjalista służby leśnej w Nadleśnictwie Kliniska. Panie Jacku, dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam pana i witam słuchacze.
Panie Jacku, czy rzeczywiście to jest tak trudne?
No nie jest to tak trudne, ponieważ myśmy już przewidywali informacje, które posiadaliśmy, że będzie remont drogi S3, że zjazd został już tam wcześniej zamknięty. Odbyło się w związku z tym spotkanie na początku grudnia z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych oddział w Szczecinie i czekamy na formalny wniosek, ponieważ my przewidując te trudności wystąpiliśmy do dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie o wyrażenie zgody na albo umowę dzierżawy, albo porozumienie, żeby tą drogę byłą goleniowską, czyli ten łącznik między drogą S3 a ulicą goleniowską udostępnić. I gdy tylko wpłynie wniosek i wykonawca, czyli inwestor, weźmie na siebie odpowiedzialność za oznakowanie tej drogi, za utrzymanie na ten czas umowy dzierżawy, lasy są otwarte na takie
Takie rozwiązanie. Panie Jacku, było już spotkanie, więc coś zaczęło się dziać. Kto z kim konkretnie się spotkał w tej sprawie i jakie
były
ustalenia?
Byli przedstawiciele, 7 grudnia było takie spotkanie w siedzibie Nadleśnictwa, gdzie byli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Oddziału w Szczecinie i Dyrekcji RDLP w Szczecinie i Nadleśnictwa Klinicka i miał wpłynąć wniosek od inwestora, o udostępnienie tej drogi, o jakieś zawarcie jakiegoś albo umowy dzierżawy, albo porozumienia. Czekamy na taki wniosek. Okay. My już wystąpiliśmy w związku z tym do dyrektora jako nadleśnictwo o wyrażenie zgody na takie.
Dyrektor wyraził zgodę?
Dyrektor, właśnie czekamy. Myślę, że na dniach będziemy mieli takie pismo, ale dopóki nie mamy formalnego wniosku od inwestora, to my jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje.
Panie Mateuszu, czy panu wiadomo o tym spotkaniu 7 grudnia?
No to jest jeden z elementów tych analiz, które prowadzimy, tak, badając tu różne kwestie, jeżeli chodzi o możliwości udostępnienia tej drogi, bo no jest to związane też z inwestycją, która jest tam prowadzona, czyli przebudową autostrady A6, także będziemy tu badać szereg możliwości, jeżeli chodzi o to, jak to pod względem również utrzymania tej drogi, tak, bo nie zapominajmy, że to, co pan powiedział, ta droga może i wydaje się na pierwszy rzut oka, że nie jest w najgorszym stanie, natomiast ona nie była przez kilka lat tak naprawdę utrzymywana w odpowiednim standardzie. Jeżeli tam skierujemy ten ruch, który będzie jednak prawdopodobnie dość spory, no to wówczas może się okazać, że niestety stan tej drogi będzie ulegał pogorszeniu. No a my musimy to wszystko dokładnie sprawdzić, tak aby, jeżeli zapadnie taka decyzja, wziąć również kwestię bezpieczeństwa kierowców pod uwagę, no bo tu musimy mieć pewność, że wszystko jest przewidziane i wszystko jest załatwione w taki sposób, jak być powinno. No to nie jest tak, że wystarczy tam zdjąć te bariery, odsunąć tą ziemię, która jest nasypana, i pokazać, że kierowcy mogą sobie jechać, tak? No tu jest szereg innych kwestii związanych z tym, aby było możliwe udrożnienie tego przejazdu. Równocześnie chciałbym też zaznaczyć, że otwarcie tego przejazdu to nie zlikwiduje tych korków, tak? Ponieważ z tego będzie część kierowców korzystała, część dalej jedzie w kierunku południowym autostradą A6, także to też nie jest tak, że otworzymy to, tak? I to będzie panaceum na wszystko i korki się skończą. One będą.
Ale
tak?
Tego, panie Mateuszu, nie wiemy w tej chwili. Dopóki nie wypróbujemy tej metody, to nie wiemy. Zresztą cały czas przypomina mi się historia ze szczecińskim buspasem na ulicy Gdańskiej. Dobrze, panowie, oddamy głos naszym słuchaczom. Pan Marek do nas zadzwonił. Halo? Panie Marku?
Chyba Przemek.
Pan Przemek, dobrze. Panie Przemku, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie. Mam takie pytanie do pana GDDK i ja. Dlaczego myślimy o jakimś wyjściu alternatywnym, o jakimś wyjściu ewakuacyjnym dopiero w momencie, kiedy coś się dzieje na drodze? A nie było to zrobione zawsze pół roku temu, spróbowanie, sprawdzenie, w razie czego uszykowanie frontu robót, aby uruchomić załóżmy zjazd do Goleniowa. Zjazd ulicą Goleniowską do Dąbia, a gro ludzi, mieszkańców, w cudzysłowie tubelców, jeździ przez Kliniska i tam ludziom zagraża bezpieczeństwo, bo tam teraz jechałem, miałem okazję jechać we wtorek i szedł sznur samochodów, jeden za drugim przez Kliniska załom.
Tak jest. Panie Przemku, dziękuję za ten telefon. Oczywiście ten objazd przez Kliniska i załom nie polecam zupełnie. Tam jest cały czas praktycznie teren zabudowany, ograniczenia prędkości miejscami i bardzo dobrze, że są tak zwani śpiący policjanci, którzy spowalniają ruch, przejścia dla pieszych, o czym zresztą także słyszeliśmy w nagranym telefonie. Wydaje się, że to rozwiązanie z otwarciem Goleniowskiej jest najbardziej racjonalne. Wcześniej pan Mateusz mówił, że właściwie główną przeszkodą są rozwiązania formalne, ale jak się okazuje, nie do końca. Teraz słyszymy, że stan tej drogi może ulec pogorszeniu. Rzeczywiście ona długo nie była używana. Mogą wyjść pewne problemy, kiedy samochody tamtędy zaczną jeździć. Może tutaj, tak jak słuchacz proponuje, wprowadzić ograniczenie do 3,5 tony i przynajmniej ruch samochodów osobowych skierować na Dąbie. Mam na myśli tutaj tych kierowców, którzy jadą w kierunku Szczecina. I te problemy z utrzymaniem drogi byłyby mniejsze. Ja tylko przypominam sobie taką drogę, na przykład przedłużenie ulicy Okulickiego, wyjeżdżając z Gumieniec w stronę Stobna i dalej do Dołuj. Ojej, co tam się dzieje? Co to za droga jest? I znaki, przełomy. Zamiast dziury napisać, to przełomy. Ja myślę sobie, czy ja się zbliżam do muzeum? Panie Mateuszu, Prawda jest taka, że tak, ograniczeń formalno-prawnych zbyt dużych nie ma. Wola Lasów Państwowych, jak słyszymy, jest.
Teraz tylko, tak, jak najbardziej.
Teraz tylko wola Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tak, panie Mateuszu?
No tak jak już wspomniałem, to nie tylko są te kwestie formalne, ale również techniczne, także tu trzeba jeszcze szereg czynności wykonać. To nie jest tak, że można tam ten ruch od razu puścić, tak? Natomiast no, my tą sprawą dość intensywnie, tak jak już zostało to wspomniane, tak, były spotkania, się zajmujemy tak, aby to ponowne otwarcie tej drogi umożliwić.
Czyli jednak zmiana kierunku jest, bo jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, w rozmowach w programie Czas Reakcji, no pan chyba albo inni przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapewniali, że to już jest temat zamknięty, droga zamknięta, wał ziemny blokuje przejazd, należy to wszystko do Lasów Państwowych i koniec, kropka. I teraz przynajmniej jest zmiana, panie Mateuszu.
Znaczy ja mówiłem o tym, że to nie jest droga publiczna i że ciężkie jest jej ponowne otwarcie, tak? Natomiast no, nigdy tego w jakiś zasadniczy sposób nie wykluczałem, tak? I po to prowadzimy te analizy, również są organizowane spotkania, aby tu wszelkie możliwości zbadać i tak, aby te utrudnienia dla kierowców były jak najmniejsze w związku z tu przebudową tej autostrady A6.
Panie Mateuszu, zatem będziemy w kontakcie w tej sprawie. Mam nadzieję, że sprawy ruszą właśnie w tym kierunku, aby usunąć ten wał ziemny i drogę otworzyć. Może te znaki, przełomy znane z przedłużenia ulicy Okulickiego przez przylep do Stobna i dalej do dołu i tam mogłyby się pojawić ograniczenia prędkości. I tak chyba kierowcy byliby zadowoleni, gdyby nie musieli stać w 10-kilometrowym korku na remontowanej A6, a mogli na przykład do Szczecina pojechać sobie przez Dąbie, nawet przez te przełomy. Pan Jacek Sidorko, starszy specjalista służby leśnej w Nadleśnictwie Kliniska, był naszym gościem. Panie Jacku, bardzo dziękuję za rozmowę, za te deklaracje. Lasy Państwowe, jak słyszeliśmy, są otwarte.
Tak, jak najbardziej.
I pan Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Szczecinie. Także był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
i
bardzo.
Do usłyszenia koniecznie w tej sprawie. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. I 510-37-32, to jest czujny numer. Wszystko w państwa rękach. Tak naprawdę. Jeżeli będą telefony, jeżeli będą maile, a liczę na to, że będziemy do tematu powracać i postaramy się otworzyć ten przejazd na czas remontu A6, tej słynnej betonki. Teraz króciutki mail od naszego słuchacza. Trzęsienie ziemi było, pisze słuchacz. Czy wiadomo coś na temat wczorajszego trzęsienia ziemi? Jeżeli tak, to można określić. Odczuwalne było około południa w Policach i Przęsocinie. To daleko ode mnie, nic nie czułem, ale potraktowaliśmy to zgłoszenie poważnie. Zadzwoniliśmy do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i, proszę państwa, okazuje się, że nawet gdyby trzęsienie ziemi było w Szczecinie, to i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego o tym by nic nie wiedziało, dlatego że nie ma specjalnych umów podpisanych ze stacjami, które monitorują wstrząsy sejsmiczne. Zatem no, formalnie nie da się potwierdzić ani zaprzeczyć. Jeżeli rzeczywiście coś tam się działo, prosimy o więcej telefonów i ewentualne potwierdzenie tych trzęsących się zdarzeń, ale jeżeli nie, to no to nie. To tyle, jeżeli chodzi o trzęsienie ziemi. Teraz wracamy do tematu poruszonego wczoraj w czasie reakcji. Rozmawialiśmy na temat dzikiego wysypiska na ulicy Południowej przy rodzinnych ogrodach działkowych nad Bukową. No i od razu mamy sygnały od naszych niezadowolonych słuchaczy. Brudno jest w innych miejscach miasta, między innymi na ulicy Polickiej i ulicy Garncarskiej. Zdjęcia na naszej stronie internetowej Radio Szczecin. Wchodzimy na stronę radia, klikamy Czas Reakcji i tam mnóstwo zdjęć, które obrazują stan naszego miasta. Dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat z panem Romualdem Laską, prezesem zarządu Remondisa. Posłuchajmy.
Mamy obowiązek odbierać śmieci, które znajdują się w pojemniku. Bez względu na charakter odpadów, które są poza pojemnikiem, my ich nie odbieramy. Związane jest to z tym, że po prostu załadunek odpadów, które nie są w pojemniku, wymaga dodatkowego nakładu czasu pracowników. Natomiast sprzątanie pomieszczeń śmietnikowych obciąża właściciela nieruchomości. On ma swoje służby sprzątające zwykle posesję, no ich zadaniem jest posprzątanie, wrzucenie na przykład takich odpadów do śmietnika. Są sytuacje takie, że na niektórych posesjach na przykład zbyt mało jest pojemników i dlatego się nie mieszczą wszystkie śmieci. No ale wtedy zarządca, właściciel tej nieruchomości powinien się zwrócić do odpowiedniego wydziału, do Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta o to, żeby po prostu nieruchomość została wyposażona w dodatkowe pojemniki. Jest jeszcze kwestia odpadów, które nie mieszczą się w pojemnikach z tego powodu, że generalnie nie powinny tam trafiać. I tutaj są na przykład są to odpady tak zwane wielkogabarytowe. Jeżeli to są odpady pochodzące z bytowania mieszkańców, czyli na przykład jakieś stare meble, są odbierane według harmonogramów 24 razy w roku z nieruchomości wielorodzinnych, natomiast z nieruchomości jednorodzinnych są odbierane 2 razy w roku, ale na zgłoszenie, czyli właściciel nieruchomości bezpośrednio kontaktuje się z firmą, która obsługuje jego rejon, informuje o tym, że ma do zabrania odpady wielkogabarytowe i otrzymuje informacje o tym, w jakim terminie ma je wystawić przed nieruchomość i zostaną zabrane. Ten termin jest zwykle nie dłuższy niż tydzień czasu. Są jeszcze pewnego rodzaju odpady, które nie mieszczą się w tej kategorii odpadów wielkogabarytowych i nie powinny też trafiać do pojemników, jakieś na przykład odpady niebezpieczne czy opony samochodów. Natomiast miasto tutaj, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, uruchomiło tak zwane ekoporty, czyli takie miejsca, gdzie można nieodpłatnie, będąc mieszkańcem Szczecina, oddać tego rodzaju odpady. Tych ekoportów jest w tej chwili w Szczecinie 8. Zaskakujące spostrzeżenie miałem kilka miesięcy temu, jadąc tutaj do pracy, do firmy. Przy ulicy wyrzucone były dwie lodówki na poboczu, mimo że 300 metrów dalej jest nasza firma, w której przez całą dobę i 7 dni w tygodniu przyjmujemy nieodpłatnie właśnie taki zużyty sprzęt gospodarstwa domowego. Czyli ktoś, kto wyrzucił, mógł przejechać te 300 metrów dalej do nas, bo na pewno nie przyniósł tych lodówek na plecach, pewnie czymś jechał, czymś się tam przywiózł. I mógł je po prostu w cywilizowany sposób spokojnie, nieodpłatnie oddać do nas.
To był pan Romuald Laska, prezes zarządu Remondis. Także dzisiaj próbowaliśmy zaprosić do rozmowy w czasie reakcji pana Pawła Adamczyka, dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Pan Paweł dzisiaj nie mógł, ale postaramy się w poniedziałek do tej rozmowy pana Pawła jeszcze raz zaprosić. Mamy nadzieję, że usłyszymy jakieś wyjaśnienia. Głównie chodzi nam o to dzikie wysypisko na ulicy Południowej przy rodzinnych ogrodach działkowych nad Bukową. Jeszcze raz przypominam zdjęcia. Naprawdę wygląda to niesamowicie. Zdjęcia na naszej stronie internetowej. Teren mało mi znany, ponieważ rzadko skręcam akurat w tę uliczkę z głównej ulicy Południowej, ale mogą Państwo zobaczyć przede wszystkim na Google Maps, jak to wyglądało kiedyś, a na naszej stronie internetowej, jak to wygląda teraz. Przenosimy się jeszcze na ulicę Chorzą. Jest tam niebezpiecznie. Telefon mamy w tej sprawie.
Dzień dobry, Andrzej z Warszawy się kłania. Dzwonię w sprawie ulicy Chorzej. To jest taki odcinek około 500 metrów łączący właściwie szkołę z Małymi Błoniami. Bardzo wyboisty, źle oświetlony. Nie dość, że wąski, bez poboczy, to właściciele działek stają właściwie jak chcą. Szczególnie no jest to niebezpieczne, bo dzieci idą do szkoły, również i dorośli. Nie przestrzegają przepisów drogowych, idą po prostu czasami w tym samym kierunku, w którym jadą samochody, bez odblasków. Szkoła chyba się też za bardzo nie przejmuje tym, żeby dzieci uświadomić, jak się powinny poruszać po pojezdni. W dodatku jeszcze się dowiedziałem, że parking, który był przy szkole, został dla pojazdów, które tam przyjeżdżają z dziećmi, zamknięty. I teraz ze względu na to, że jest na tej drodze niebezpiecznie. Teraz jeszcze bardziej się sytuacja pogorszyła, bo te przyjeżdżające z dziećmi samochody często same sobie blokują dojazd do szkoły. Robi się niepotrzebne zamieszanie. To jest apel chyba do władz miasta, żeby się wreszcie tą ulicą, tym odcinkiem jakoś zainteresowały. Dziękuję.
Dziękujemy za ten sygnał. Także zainteresujemy się ulicą Chorzą. Dużo wątków pojawiło się w tym telefonie. Myślę, że to są pytania do Zarządu Drogi Transportu Miejskiego. Będziemy na ten temat z ZDTM rozmawiali. Teraz jeszcze o Alei Piastów. Dostaliśmy takiego maila. Na Alei Piastów, na odcinku od numeru 71 w kierunku ulicy Ściegiennego, zajęto od 2 lat chodnik przez ogródek przy lokalu Przymierzalnia. Do tej pory ta budowla stoi, choć z oczywistych względów jest teraz nieużytkowana, bo jest za zimno. Paskudna, zbita z desek, chlapnięta farbą i sobie stoi. Ciekawe, co na to architekt miejski. Paskudztwo okrutne zajęło chodnik na obszarze 2/3 szerokości i pozostawiono jakieś 1,5 do 2 metrów przy miejscach parkingowych. Notorycznie brak przejścia, bo auta parkują jak chcą. Obok dziura na dziurze. Kafle chodnikowe chyba z ubiegłego wieku. Pomiędzy jeszcze pas zieleni trochę przyniedbanej, ale zieleni. Trzeba to obchodzić, przeciskać się, obijając o stojące auta. Na wszystko jest na tym szerokim chodniku miejsce, tylko nie dla chodzących, a przecież to przechodnie na chodniku powinni być najważniejsi. Ale to biznes rządzi i nie szkodzi, że okropne paskudztwo stoi. Ale stoi i już. ZDITM twierdzi, że nic mu do tego, budynki komunalne tak samo, wszyscy po kolei odsyłają jeden do drugiego, a ty człowieku sobie radź. Od lat na tym odcinku Piastów są różne lokale, ale nie wyparły one z chodnika przechodniów. Ten lokal i ten biznes sobie z tym poradził. Proszę o pomoc. Rozumiem, że może to być podyktowane jakimś prawem, ale nikt nie potrafi na to odpowiedzieć. Jeżeli istnieje tam jakieś prawo, to jakie? I kto tak nierozsądnie rozporządził chodnikiem tak często użytkowanym i o takim znaczeniu? Pozdrawiam, mieszkanka. Dzwoniłem do pani Hanny Pieczyńskiej dzisiaj w tej sprawie z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Na początek otrzymałem informację, że to nie jest pas drogowy, to nie jest gestii Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. To należy do wspólnoty mieszkańców prawdopodobnie. Ten fragment chodnika zajętego przez ten ogródek letni, ale będziemy do tematu wracali. Być może także względy estetyczne tutaj zadecydują, że coś z tym ogródkiem da się zrobić. Albo go jakoś upiększyć, albo wyremontować, albo zwęzić, albo na okres zimowy po prostu zlikwidować. Słuchacz do nas zatelefonował. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam na imię Ryszard, jestem waszym...
Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Stałem słuchaczem. Pan, co ja chciałem tak wrzucić, to taki mały kamyczek do tego ogródka właśnie dotyczącego budowy jezdni i tak dalej, a właściwie już później takich jakichś tam drobnej infrastruktury typu zwalniacze, czyli tam leżący policjanci i tak dalej. Wie pan, uważam, że czasem one są wykonywane zbyt przesadzają budowlańcy z tym.
Tak, momentami tak, zgadzam się.
No właśnie te standardowe, powiedzmy plastikowe, to jak najbardziej. Natomiast szczególnie te budowane z pogruku, załóżmy, są uważam czasem zbyt bardzo wypiętrzone. Wie pan, jak ktoś na przykład na Przetławiu, gdzie na tych takich bocznych parkingach, powiedzmy, czy tam osiedlowych takich ścieżkach są w ten sposób robione. I powiem panu, jak ktoś ma minimalnie obniżony tam, powiedzmy, samochód, ja mam minimalnie z przodu, ale to bardzo słabo, czy tam ktoś troszeczkę ospoilerowany ma samochody, wie pan, bardzo trudno jest je przejechać, żeby nie haczyć podwoziem, czy załóżmy spoilerami. No i to uważam, wie pan, jest faktycznie bez sensu, no można by jeszcze dalej pójść, załóżmy i co, i półmetrowe budować, nie, wtedy faktycznie by tak wszyscy wolno jeździli. Dlatego, no taka moja krótka dygresja, to po prostu ludzie, którzy no kompletnie mają tym pojęcia, bo przynajmniej jak one miały być wyższe, to dobrze, żeby były po prostu mniej wypiętrzone, a bardziej płaskie. I wie pan, wtedy no ktoś, kto jeździ się, porusza po tego typu przeszkodach, to już wie, to trzeba, wie pan, objeżdżać w ogóle bokami, trochę krawężnikiem, no tutaj już nieraz próbować to robić, to wtedy wiadomo, w miarę jak przejeżdżać, żeby tam, powiedzmy, nie uszkodzić sobie, załóżmy, samochodu. Ale mówię, to jest kompletnie, wie pan, no, funkcja jest taka, że faktycznie, żeby trochę przeszkadzały, ale już bez przesady.
Wygląda mi na to, że w ogóle nie ma żadnych reguł, jeżeli się stosuje tych tak zwanych śpiących policjantów. To są bardzo różne ograniczniki. Niektóre są krótkie, na których samochód podskakuje. Niektóre, które ja preferuję, to są te dłuższe, z takim łagodniejszym podjazdem i zjazdem, które chyba nie haczą wtedy o spód samochodu nisko zawieszonego, a i tak robią swoje, czyli spowalniają ten ruch. Z drugiej strony ilość zastosowanych śpiących policjantów miejscami, ja się śmieję, że na przykład ulica Łukasińskiego od Taczaka do Topolowej to jest Wielka Pardubicka, zresztą Topolowa dalej w Mierzynie to również. Tam często tamtędy jeżdżę i naprawdę no, gonitwa.
Chodzi o tą funkcję. Pozwolenie zbyt przesady, bo to później się zaczyna, nie wiem, no, zabawa dla zabawy.
Jest temat, panie Ryszardzie, jeżeli chodzi no, przynajmniej o zasady konstrukcji tych spowalniaczy. I czy tu w ogóle są jakieś reguły, czy jest zupełna dowolność i jeżeli chodzi o ich długość i wysokość i wszelkie inne parametry, spróbujemy dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, obiecuję, w kolejnych programach. Pan Ryszard, dziękuję bardzo za telefon.
Dziękuję,
do usłyszenia. 510-37-36, numer telefonu do studia. Pan Piotr Gonerko jest z nami, zastępca dyrektora Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
Posłuchamy telefonu od naszego słuchacza.
Witam, stary słuchacz. Panie redaktorze, mam wielką prośbę, bo próbuję już od kilku dni dodzwonić się do Urzędu Miejskiego w sprawie tych rezerwacji kolejki przez internet. No oczywiście dalej widnieje na stronie Urzędu Miejskiego, że serdecznie przepraszamy, ale Ministerstwo Cyfryzacji, no czy psychoterapia jednym słowem, to nie my, to ministerstwo. Dowiedzieć się na ten temat, czy naprawdę w tym Szczecinie nie ma jakiegoś porządnego informatyka, żeby ustabilizował ten system, który mają niestabilny, bo to już przekracza chyba już 3 miesiące, jak nie można sobie zarezerwować wizyty, żeby pójść i wyrobić sobie dowód rejestracyjny, który miał miejsce na pieczątki. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za interwencję.
Dziękujemy bardzo. Pan Piotr Gonerko teraz wyjaśni, co się stało. Czy rzeczywiście tak jest, że nie można zarejestrować się do Biura Obsługi Interesantów w sprawie, no na przykład, wymiany dowodu rejestracyjnego przez internet?
No więc tak, chodzi o rezerwację terminu. No, ponieważ ten system aktualny, uruchomiony w połowie listopada, nazywany CEPiK 2.0, ciągle jest, jak zresztą samo ministerstwo potwierdza, w fazie stabilizacji, taki ostatnio podany termin stabilnego działania systemu, to jest 11 stycznia, więc już może za tydzień to wszystko będzie działać. No to spowodowało, że od połowy listopada zrezygnowaliśmy z rezerwacji wizyt, bo to tylko no jakby no, fałszowało sytuację. Osoby rezerwowały wizyty, my ograniczaliśmy ilość biletów wydawanych na bieżąco, a później się okazywało, że te rezerwacje nie pociągają za sobą załatwienia sprawy, bo tego samochodu nie można zarejestrować, przerejestrować i te wszystkie rezerwacje to było tylko takie, że było, natomiast nie skutkowało załatwieniem sprawy. Więc przynajmniej do czasu takiego prawidłowego działania tego systemu CEPiK 2.0 nie rezerwujemy wizyt, natomiast zapraszamy wszystkich, wydawane są bilety na bieżąco, samochód można spróbować zarejestrować, przerejestrować, wymienić zapisany dowód na podstawie biletów bieżących i nawet powiem, mamy trochę dylemat z prowadzeniem z powrotem tych umówień, bo osoby, które teraz biorą te bilety na bieżąco, mówią, jak to fajnie, że nie ma tych umówionych, które się ciągle między nami wciskali. Tak, my tutaj czekaliśmy z numerkiem w kolejności, ktoś tam oczekiwał, że za pół godziny będzie przyjęty, a tutaj co chwila wskakiwała jakaś osoba z terminem zarezerwowanym, więc też zastanawiamy się, z jaką dużą częstotliwością te umówienia przywrócić, co 10 minut, co pół godziny, jedno umówienie na godzinę. No bardzo prosimy też właśnie o jakieś uwagi, czy na naszą infolinię 91 24 5000, czy mailem ktoś może na boi@um.szczecin.pl jakieś swoje uwagi zgłaszać, czy po prostu na kartce z ankietą, które to ankiety są w holu urzędu, przy pulpicie do pobierania biletów, no bo musimy tutaj zadecydować też o ilości przywróconych tych rezerwacji terminów, bo oczywiście rozumiemy, że jest szereg osób, które chce sobie termin wcześniej zarezerwować, żeby na przykład w tym momencie zwolnić się z pracy, przyjść i załatwić sprawę, więc
no, oczywiście.
Na pewno te umówienia przywrócimy. No, jest kwestia, jak dużo, z jaką częstotliwością. No,
no te umówienia nie tylko funkcjonują w biurze obsługi interesantów Urzędu Miasta, także w innych instytucjach, ja także korzystam z takich możliwości, ale oczywiście system internetowego umawiania wizyty nie jest ściśle związany z CEPiK-iem. Chodzi tylko o to, że przy tej rejestracji oczywiście konieczne jest wpisanie auta do tego systemu CEPiK, który, przypomnę, funkcjonuje od 2014 roku, chyba bodajże. Ale nie wiem, co się zmieniło 15 listopada, bo pan powiedział o tej dacie, że zmieniły się jakieś zasady funkcjonowania.
No to jest całkowicie nowa wersja. No ma być, jak to wszystko będzie działać, no znacznie doskonalsza, ponieważ połączona ma być z wszystkimi innymi bazami danych, czyli bazą danych technicznych pojazdów, bazą danych ludności, bazą danych odpraw celnych, bazą danych akcyzy, no, że po prostu wszystko to będzie jakby połączone i od razu jednocześnie sprawdzone, natomiast no, rozległość tego systemu spowodowała liczne takie dysfunkcje, po prostu niedziałanie. No teraz już niektóre błędy są usuwane, ale na przykład ciągle nie można zrobić takich jednocześnie dwóch sytuacji, na przykład zmiana rodzaju pojazdu ciężarowy na specjalny i jednocześna zmiana parametrów, bo zmieniła się masa własna czy ładowność tego pojazdu i system jedną zmianę wprowadza, drugą blokuje, traktując ją jako błąd, więc takie mamy ciągle tutaj ciągle problemy.
Rozumiem, więc sam system wewnętrzny Urzędu Miasta służący do rejestracji wizyty działa poprawnie. Problem w tym, że te zmiany w systemie CEPiK w tej chwili zachodzą, jest utrudnione rejestrowanie pojazdów w związku z tym i nie potraficie dokładnie zaplanować, ile osób uda wam się obsłużyć. I stąd system rejestracji internetowej tymczasowo został zawieszony.
No i właśnie, tak, w skrócie to też, można jeżeli to... chodzi o, no bo chcemy, czy chcieliśmy, jak ten system działał, umówień, że jak ktoś był umówiony ta godzina, to 2-3 minuty przychodzi, jest wywołany i obsługiwany. No te wydłużanie obsługi przy w związku z tym CEPiK-iem 2.0 powodowało, że ktoś umówiony na daną godzinę, no musiał kwadrans 20 minut, pół godziny czekać, bo tam przy wcześniejszym interesancie coś się zablokowało, więc powodowało to liczne uwagi, skargi, więc po prostu gdzieś tak od połowy grudnia w zasadzie na początku grudnia, ale jeszcze do połowy grudnia przyjmowaliśmy te umówienia z listopada, natomiast już później to zastopowaliśmy. Zaznaczam tylko do rejestracji pojazdów, prawa jazdy na przykład.
Wszystko działa normalnie. Za wyjątkiem rejestracji z powodu tego CEPiK-u. Panie Piotrze, wszystko...
No, bardzo przepraszamy, ale no, zakładamy, że albo już od połowy stycznia, albo na pewno od lipca, przepraszam, lutego, od lutego 2018 przywrócimy umówienia, no będziemy tutaj testować, z jaką częstotliwością, właśnie tu mówiłem, czy dać tak dużo biletów do rezerwacji, że to będzie większość osób obsługiwanych w tym systemie, a te osoby do bieżących biletów jakby tylko tak dodatkowo, czy jednak zachować jakieś proporcje pół na pół. To zobaczymy i też bardzo prosimy tutaj naszych szanownych interesantów o różne telefoniczne, mailowe czy ankietowe uwagi na ten.
Także do czasu reakcji mogą państwo dzwonić i pisać w tej sprawie. Oczywiście no, nie zakładamy, że Urząd Miasta zupełnie zrezygnuje z internetowej rezerwacji wizyty, jeżeli chodzi o rejestrację pojazdów, także innych spraw w biurze obsługi interesantów. To jest konieczne, to jest zrozumiałe, natomiast jak to technicznie i ilościowo ułożyć, żeby wszyscy byli zadowoleni, to sprawa otwarta, także dużo od państwa zależy w tej sprawie. A my czekamy na to, aż CEPiK ruszy, nowa wersja tego systemu i przyspieszy się cały proces rejestracji pojazdów w Urzędzie Miasta. Pan Piotr Gonerko, zastępca dyrektora Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta, był naszym gościem. Dziękuję za telefon.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
510-37-32, czujny numer zarejestrowana. Przed chwilą wypowiedź naszego słuchacza, posłuchajmy.
Witam, mam na imię Waldek. Często jeżdżę do Szczecina i wiem, że są utrudnienia w tej chwili przed tą betonką, ale przecież dla tego, który utrzymuje, drogi płaci się pieniądze, w postaci wkład do benzyny. Ja nie rozumiem, dlaczego to takie są problemy z tym, żeby udrożyć ten ruch przez ulicę Dawną Goleniowską. Dziękuję.
A dziękujemy za ten telefon. Spodziewam się, że to nie jedyny i zarejestrowany w czasie tego programu i że będą jeszcze po programie. Tak jak już powiedziałem, obiecuję, że będziemy pilnować tego tematu i jeszcze wracać do rozmów i z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, i z przedstawicielami Lasów Państwowych, chociaż tutaj sprawa jest jasna. Lasy Państwowe właściwie pozostaje tylko formalność, decyzja dyrektora. Lasy Państwowe są otwarte do tego, aby tę drogę czasowo przekazać Generalnej Dyrekcji, żeby otworzyć ruch tamtędy właśnie, z Estrójki do Dąbia bezpośrednio. Teraz jeszcze jeden mail. Dzisiaj tą sprawą się nie zajmiemy, ale próbowaliśmy skontaktować się ze Strażą Gminną w Niechorzu, bo to chyba jej temat. Będąc na urlopie w Niechorzu, zauważyłem bardzo niepokojącą sytuację. Kilka koni w centrum miasta przebywa na terenie ogrodzonym na wolności. Ten teren to jedno wielkie błoto i nic nie wskazuje na to, żeby na noc konie były zamykane. Nie widać też nigdzie pokarmu, a jedyne ślady pożywienia to rzucone przez ludzi za ogrodzenie kupione w sklepie marchew i kapusta. Też tak zrobiłem. Konie są strasznie brudne, zaniedbane, niechorze przy jedynym dużym sklepie Dino, to jest namiar, który podaje nasz słuchacz. Czy są jakieś służby, co mogłyby sprawdzić tę nietypową sprawę? Zdjęcia także słuchacz zrobił i są na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do obejrzenia. Straż Gminna w Niechorzu. Próbowaliśmy dzisiaj rozmawiać, ale nie udało nam się. Wrócimy do tego tematu. Jeszcze o saunach. Wczoraj ten temat poruszony. Były sauny, dawno, dawno temu. Jeszcze w WDS-ie, na WDS-ie, w Wojewódzkim Domu Sportu, te sauny funkcjonują. Nasz słuchacz skarżył się, że słaba jest jakość i w ogóle za mało miejsca. W audycji Czas Reakcji mowa jest o saunach, a może poruszyć temat trochę większy, jak brak basenów rekreacyjnych w Szczecinie. Na Prawobrzeżu jest aż jeden basen, aż to oczywiście w cudzysłowie, w szkole przy ulicy Rydla, który rzadko kiedy jest dostępny dla osób z zewnątrz. Jestem osobą, która potrzebuje regularnej rehabilitacji w wodzie i naprawdę ciężko jest znaleźć w Szczecinie dostępny basen do ćwiczeń rehabilitacyjnych, a na Prawobrzeżu to już w ogóle brak. Gryfino potrafi od lat posiadać piękny akwapark, a Szczecin? Znak zapytania. Taki akwapark, o ile dobrze sobie przypominam, ma powstać. Już są pewne działania poważne w tym kierunku, żeby powstał na miejscu dawnej gątynki. Jeżeli chodzi o baseny, to przypomina mi się temat kiedyś podjęty w czasie reakcji, a mianowicie jest w dawnym Wojewódzkim Domu Sportu, w tej chwili w Floating Arenie, basen 10-metrowy dla dzieci. Tam są trzy baseny. Przypomnę, basen 50-metrowy, Floating Arena, basen 25-metrowy, na który właściwie dzieci nie powinny wchodzić, na ten najdłuższy także. No i jest basen 10-metrowy z cieplejszą wodą, płytszy, na której mogą pływać sobie dzieci, ale także podejrzewam, że osoby, które wymagają rehabilitacji w wodzie, mogłyby także. A nasz program był poświęcony temu, że w ogóle, ale to absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby na ten basen sobie tak pójść. Ot tak po prostu z ulicy. Tylko grupy zorganizowane, żeby korzystać z tego basenu, to trzeba się zapisać do jakiejś na przykład szkółki pływackiej. Ciekaw jestem, bo wtedy, o ile pamiętam, rozmawialiśmy z przedstawicielem Urzędu Miasta na ten temat, że do sprawy wrócimy we wrześniu i być może jakieś godziny takie zupełnie otwarte się pojawią. Sprawdzimy, jak to wygląda w tej chwili, obiecuję. Krzysztof Kukliński, w czasie reakcji dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.